poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Po ataku zimy Radio Planet i Komet zabiera słuchaczy tam, gdzie temperatura spada do minus 240 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 2000 km na godzinę, a lodowe gejzery strzelają na wysokość dziesiątków kilometrów. Skierujemy też oczy na Oriona, który za sprawą teleskopów ESO ukazuje się w całkiem nowym świetle. Rozdamy także nasze astrokalendarze.
Radio Planet i Komet.
W poniedziałek, 9 stycznia po 21.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium.
I Piotr Majewski, planety@radiopik.pl.
Słuchaj w Polskim Radiu PIK. Tu Radio Planet i Komet.
Huhuha, huhuha, przyszła zima zła. Odwołując się do tej starej, znanej piosenki, zabierzemy Państwa tam, gdzie jest naprawdę zimno, przy którym to zimnie te trzaskające mrozy na wschodzie i południu Polski wyglądają doprawdy niewinnie. Zanim jednak to nastąpi, to uroczyście przewrócimy kartę tytułową. Być może to nawet słychać, że karty są solidne, karty są sztywne, nabłyszczane, a należą one do, słuchacze Radia Planet i Komet z pewnością się domyślają, astrokalendarza na 2017 rok. Kujawsko-Pomorski astrokalendarz przygotowany przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, no bo przecież Kujawsko-Pomorskie to serce polskiej astronomii. Dlatego też na odwrocie karty tytułowej można sobie zobaczyć, jak to serce bije, w których to miejscach konkretnie znajdują się przybytki Uranii. Dodatkowo jest jeszcze opis sławiący walory astronomiczne województwa kujawsko-pomorskiego, a po przewróceniu tej karty tytułowej otwiera się przed nami styczeń z Wenus jako gwiazdą noworoczną i w nieco zmienionym układzie graficznym w stosunku do ubiegłorocznego kalendarza, który był takim naszym pierwszym eksperymentem. Okazało się, że bardzo życzliwie przyjętym przez słuchaczy Radia Planet i Komet, stąd też tegoroczna powtórka. Jak powiedziałem, w nieco zmienionym układzie graficznym na rzecz ilustracji. Te ubiegłoroczne były w nieco mniejszym formacie. Zdjęcia na 2017 rok wypełniają ponad połowę karty, a drugą połówkę zajmuje diagram na dany miesiąc z zaznaczeniem a jakże faz Księżyca oraz terminów emisji Radia Planet i Komet z polskiego Radia PIK. Dodatkowo wprowadziliśmy takie drobne uzupełnienie w postaci zaznaczenia dokładnych dat i godzin nadejścia pór roku. Jest też więcej zjawisk astronomicznych, do których odwołuje się nasz kalendarz, przy czym omówione są one hasłowo, a ich rozwinięciem jest multimedialna wersja naszego astrokalendarza w kanale radio-teleskop.pl na YouTubie. Zwracam też uwagę na usprawnienie, które pojawiło się na kartach kalendarza, a polega ono na tym, że w poszczególnych miesiącach dni, które są najistotniejsze z punktu widzenia obserwatorów czy miłośników astronomii, wytłuściliśmy i tak właśnie powstał astrokalendarz na 2017 rok, którego egzemplarze oczywiście można zdobyć, a w jaki sposób, to wyjaśnia nasz multimedialny kalendarz na styczeń. Zapraszam zatem do oglądania filmiku w serwisie YouTube na kanale radio-teleskop.pl. Tam podana jest ścieżka, jak po taki kalendarz sięgnąć, a niezależnie od tego kalendarze będą do wygrania w najbliższych konkursach Radia Planet i Komet, w tym także i dzisiejszym. Warto nas więc uważnie słuchać, a konkurs pojawi się w stosownym czasie i będzie dotyczył naszego tematu miesiąca. Zanim jednak do niego przejdziemy, to spójrzmy na zimowe niebo, konkretnie na Oriona, bo tam coś ciekawego wypatrzyli specjaliści z ESO.
Astro Raport.
Wszyscy doskonale znamy gwiazdozbiór Oriona, który zaczyna nam królować na zimowym niebie i chciałoby się powiedzieć, że o Orionie wiemy praktycznie wszystko. Wielokrotnie ten obszar nieba był skanowany przez największe teleskopy na świecie. A tymczasem ostatnio Europejskie Obserwatorium Południowe postanowiło przyjrzeć się ponownie temu właśnie królowi zimy i co tam wypatrzyło. Krzysztof Czart, witamy.
Witam Państwa. Europejskie Obserwatorium Południowe wypatrzyło troszeczkę nowych obiektów, troszeczkę starych obiektów, ale ogólnie spojrzało na Oriona nie tak, jak my widzimy naszymi oczami, czyli w zakresie widzialnym, tylko w zakresie światła podczerwonego, a wtedy można troszeczkę jakby głębiej spojrzeć poprzez ten cały pył znajdujący się w różnych mgławicach i obłokach w Orionie i zobaczyć między innymi gwiazdy, które były wcześniej pochowane przed naszym wzrokiem w takich swoich stadiach ewolucji bardzo początkowej, a także nawet co nieco gromad galaktyk ukrytych za mgławicami, czyli mgławice przesłaniają nasz widok na nie, ale można troszeczkę je podpatrzeć. Coś, co nie jest naszym pierwszym skojarzeniem, gdy myślimy o Orionie, bo Orion znany jest z tego, że jest tam kompleks bardzo wielu mgławic, m.in. M42, taka najbardziej znana z tych mgławic, polecam obejrzeć przed lornetkę na przykład. Trzy różne sąsiednie, tworzące taki wielki kompleks mgławic czy obłoków molekularnych. Właśnie jeden z tych obłoków został szczegółowo zbadany przy pomocy teleskopu o nazwie VISTA. To taki teleskop, który ma około 4 metry średnicy, przeznaczony do obserwacji nieba w zakresie podczerwonym i do robienia zdjęć dużych fragmentów nieba, czyli do przeglądów nieba. Tutaj akurat skupiono się właśnie na Orionie i w szczególności zbadano taki obłok molekularny, który się nazywa Orion A. My mamy do niego około 1450 lat świetlnych. On się znajduje, jak sobie na Oriona popatrzymy, mniej więcej 8 stopni na południe od miecza Oriona. W sumie sfotografowano 18 stopni kwadratowych na niebie. Te wszystkie zdjęcia, jakie razem złożymy, to mają 40 tysięcy na ponad 20 tysięcy pikseli taki obraz. Polecam też zajrzeć na stronę internetową ESO, www.eso.org, gdzie jest właśnie tenże obraz, no troszeczkę mniej pikseli ma tam, ale ten obraz, a także pewne fragmenty w powiększeniu różnych ciekawszych rejonów. Zrobiono katalog obiektów tam widocznych, on zawiera 800 tysięcy obiektów. Spora część jest znana, ale jest też trochę nowych. Mamy tam też takie dyski przedgwiazdowe, z których się tworzą gwiazdy, albo obiekty, które astronomowie nazywają obiektami Herbiga-Haro. To są takie jakby mgławice maluteńkie wokół powstającej gwiazdy, na zupełnie bardzo wczesnym etapie jej rodzenia się. Cały przegląd Vision to nie jest ostatnie słowo astronomów w temacie mgławic w Orionie i tego rodzaju przeglądów nie ma, ponieważ szykowany już jest jego następca, który obserwacje mają ruszyć już w kwietniu tego roku. Następca będzie się nazywał Visions, czyli w liczbie mnogiej.
Czyli czekamy na ciąg dalszy, bo sprawa jest rozwojowa.
Natomiast może jeszcze taką ciekawostkę warto wspomnieć. Samo na przykład M42, sąsiadujące z omawianym obłokiem molekularnym, ta mgławica była odkryta w XVII wieku. Są spory, kto ją odkrył. Wiadomo, że znalazła się w katalogu Messiera, stąd M42. Natomiast zastanawiał się nad nią także William Herschel na przykład i on miał ciekawe już ze współczesnego punktu widzenia hipotezy. On pisał, że to może być chaotyczny materiał na przyszłe Słońca.
Okazuje się, że William Herschel był swego rodzaju prorokiem w astronomii.
No, można by to w ten sposób powiedzieć.
A jeśli chodzi o samą M42 i przyległości, to polecamy przy okazji nasz film sprzed roku, poświęcony Orionowi właśnie. Film zamieszczony w kanale radio-teleskop.pl na YouTubie. Jak spojrzeć na Oriona najpierw gołym okiem, a następnie przez lornetkę i co można w tej konstelacji ciekawego tak dla siebie znaleźć, nie dysponując tak potężnym instrumentarium, w jakie wyposażone jest Europejskie Obserwatorium Południowe. Przypominamy, na stronie www.eso.org znajduje się cały zestaw ilustracji i to takich wysokorozdzielczych obłoku Orion A. A dodatkowo doniesienie to najnowsze, ten najnowszy telegram z ESO publikujemy również w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Krzysztof Czart, ESO Poland. Dziękujemy.
Ja dziękuję. We'll be right back.
Tu Radio Planet i Komet. Temat miesiąca.
Porozmawiamy o błękitnej planecie i nie będzie to Ziemia.
Oj nie, chociaż Ziemia, mówi się, to jest ta najpiękniejsza. Niektórzy mówią zielonkawa, no bo faktycznie troszeczkę tej zieleni my mamy na tej planecie, ale jeżeli mielibyśmy wybierać naprawdę błękitną planetę, to Neptun najlepiej się nadaje.
Otóż i właśnie, najdalsza planeta Układu Słonecznego, planeta, która jest widoczna właśnie teraz na wieczornym niebie, wprawdzie nie gołym okiem, ale już za pomocą zwykłej lornetki możemy dostrzec ją w postaci niepozornego punktu. No i teraz jest pytanie. Mówimy o gazowym olbrzymie, o planecie, która jest wprawdzie mniejsza niż Jowisz i Saturn, ale okazała. No a tutaj taka mała kropka i gdyby nie wskazówki ze strony Marsa czy Wenus, to właściwie nie wiedzielibyśmy, jak tego Neptuna tam zidentyfikować.
Tak, mówisz, że wystarczy lornetka. Lornetka plus dosyć szczegółowy atlas nieba, no bo przecież musimy rozpoznać Neptuna i musimy go odróżnić od innych gwiazd, no bo tak naprawdę takich gwiazdek czy takich punkcików jak Neptun na niebie jest, ojej, z 200 tysięcy, no więc bardzo łatwo jest pomylić, no więc jak trudno było odkryć takiego Neptuna. I tu jest też w ogóle cała ciekawostka z samym odkryciem, bo wcześniej odkryto Urana. No właśnie, ale gdy odkryto Urana, no to zaczęły rodzić się myśli, to w takim razie za Uranem być może jest jeszcze kolejna planeta. Dobra, jak ją znaleźć? Już było wiadomo, że będzie bardzo słaba. No więc co, bierzemy teleskop i dokładnie skanujemy każdą gwiazdkę i sprawdzamy, która się rusza? No dzisiaj mamy fotografię, dzisiaj można zrobić zdjęcie i po prostu siedzieć w ciepłym pokoju i szukać takich planet. Ale wtedy to naprawdę była ogromna robota. No w takim razie pomyślano sobie, a może wyliczymy jej pozycję? No bo właściwie byłoby to możliwe. Jeżeli Uran krąży sobie wokół Słońca, a za nim byłoby wielkie ciało, no to to ciało grawitacyjnie od czasu do czasu musiałoby dawać kopniaka Uranowi, a więc zaburzać jego ruch. W takim razie, obserwując bardzo precyzyjnie Urana, moglibyśmy wyliczyć pozycję, gdzie będzie kolejna duża planeta, bo już wtedy podejrzewano, że tam może być coś dużego. No i dobra, pierwszy był Adams, Anglik. On próbował rzeczywiście wyliczyć na podstawie zaburzeń tej wcześniejszej planety pozycję samego Neptuna. I tu jest w ogóle cała ciekawostka, bo niby coś wyliczył, potem się okazało, że te notatki gdzieś się zaginęły, potem zostały znalezione gdzieś w Chile. W międzyczasie jakoś twórca nie do końca się do nich przyznawał. Dobra, w takim razie powiedział Francuz, ja się za to zabiorę, Le Verrier. Aj, to był matematyk, to był mistrz świata, jeżeli chodzi o rachunki. Bardzo lubił to robić i faktycznie wyliczył pozycję, gdzie powinna być duża planeta. Ta właśnie, której jeszcze nie znano. Kto miał to odkryć? No, Le Verrier akurat nie do końca umiał posługiwać się teleskopem, więc poprosił innych obserwatorów, lepszych od siebie. W takim razie inni popatrzyli w to miejsce i znaleźli. Niemiec, Gale, odkrył planetę. Świetnie, w takim razie mamy kolejną planetę. I zaczęliśmy się zastanawiać, kto jest odkrywcą Neptuna. Czy ten, kto patrzył przez teleskop, a więc Niemiec, Gale, czy może ten, kto wyliczył, Le Verrier? No chyba nie. A może Adams, ale nie, on do końca nie był przekonany. Mało tego, okazało się, że Galileusz, chyba ze 200 lat wcześniej, już widział tę planetę, zupełnie niechcący, rysując mapy. Myślał, że po prostu obserwuje jedną z gwiazdek i narysował właśnie pozycję na swojej mapie nieba. Po prostu zaznaczył ten punkcik jako kolejną gwiazdę, ale właściwie to on zobaczył Neptuna jako pierwszy, a więc albo Włoch, albo Niemiec, albo Francuz, albo Anglik. Dajmy spokój tak naprawdę, kto odkrył Neptuna. Liczy się chyba właśnie piękno podejścia do próby znalezienia tej planety. No i oczywiście później znowu wszyscy drapali się w głowę, jak nazwiemy tę planetę. I znowu mamy kolejny problem, bo gdybyśmy popatrzyli na mitologię, no to wszystko ładnie się zgadza. Mamy Marsa, ojcem Marsa jest Jowisz, ojcem Jowisza jest Saturn, ojcem Saturna jest Uran. W takim razie bierzmy ojca Urana. I tu jest kłopot, bo Uran nie miał ojca. Zrodziła go Gaja, która sama wyłoniła się z chaosu. Mało tego, Gaja podobno wyszła za mąż później za samego Uranosa. Czyli właściwie za swoje własne dziecko. Tu jest po prostu totalne szaleństwo. Te takie ziemsko-niebieskie dziwne problemy powinniśmy zostawić i zająć się tym, jak naprawdę ta planeta wygląda. A to jest naprawdę fascynujący świat.
Zawdzięczamy spojrzenie z bliska na Neptuna misji Voyager, która dotarła właśnie tam i to jest na razie jedyny stworzony przez człowieka statek kosmiczny, który z bliska oglądał ten świat. No i w istocie dzięki tej misji dowiedzieliśmy się wielu zaskakujących wręcz rzeczy na temat Neptuna i jego towarzyszy, bo przecież ma liczne księżyce.
Oj tak, księżyce ma, ale ma także pierścienie, ma wspaniałą barwę. Zacznijmy od księżyców. Gdy Voyager przelatywał właśnie koło Neptuna, no to zauważył Trytona. Zresztą już wcześniej był znany ten księżyc, duży księżyc, który krążył przeciwnie, w drugą stronę niż cała reszta księżyców. No i już wtedy astronomowie podejrzewali, że najprawdopodobniej jego historia jest zupełnie inna. On najprawdopodobniej nie narodził się z innymi księżycami, no bo jeżeli krąży w drugą stronę, no to przecież nie mógł wyhamować swojego ruchu i ruszyć w przeciwnym kierunku. Najprawdopodobniej Tryton jest więc wyłapanym ciałem, których jest dosyć dużo, gdzieś w okolicy Plutona, może za Plutonem. W takim razie, jeżeli zbadamy księżyc Neptuna, Trytona, no to właściwie będziemy mieli okazję popatrzeć, jak wyglądają te najdalsze ciała, te plutonopodobne i jeszcze dalsze. Ha, w takim razie podobno przesunięto nieco Voyagera, właściwie odpalono odpowiednie silniki kierunkowe, żeby przesunąć, skorygować ruch samego Voyagera po to, by przyjrzał się bardziej właśnie Trytonowi. I właśnie znaleziono tam niesamowite twory i kolory i przede wszystkim coś na kształt bardzo rzadkiej atmosfery, bo już z daleka na zdjęciach Trytona było widać, że jest tam taka cieniutka mgiełka. A w takim razie co? Tryton ma atmosferę? Tak, ale bardzo rzadką. Gdy zbliżył się Voyager i sfotografował powierzchnię, no to przede wszystkim zobaczył kolory. Trochę brązu, był i różowy kolor, biały, żółtawy. Jakie to niezwykłe kolory. W takim razie my obserwujemy lód, bo jest tam bardzo zimno. Przy okazji zmierzono temperaturę minus 240 stopni. To najzimniejsze miejsce w Układzie Słonecznym, powiedzieli astronomowie. No a skąd te kolory? Kolorowy lód, kolorowy śnieg. W takim razie tam się ciągle coś dzieje. Śnieg azotowy, śnieg metanowy. No dobrze, ale jeżeli pada śnieg, to rzeczywiście to co? Muszą być chmury? Nie, tam chmur pewnie nie ma, ale tam są gejzery. Takie kryogejzery, ktoś kiedyś tak właśnie je nazwał. Dziwne twory. Tak jak my na Ziemi znamy gejzery, czyli takie miejsca wyrzutu wody bardzo wysoko ponad powierzchnię, tam właśnie w przypadku Trytona jest coś podobnego, ale tam jest wyrzucany azot, no i inne minerały, inne pierwiastki, bardzo wysoko, mniej więcej na 8 km w górę. To wygląda jak taki czarny komin dymu, a tam wysoko, gdzieś na poziomie 8 km, wieje delikatny wiatr i ten pionowy słup dymu jest lekko rozwiewany. Takie właśnie dziwne twory zauważył Voyager. W takim razie, jeżeli mamy tak dziwny świat, z jednej strony najzimniejsze miejsce w Układzie Słonecznym, minus 240 stopni, a z drugiej strony w środku, pod powierzchnią, rodzące się gejzery, no to w takim razie to musi być jakieś szaleństwo temperatur, prawda? Z jednej strony zimno, a z drugiej wewnątrz jakieś gorąco, które powoduje właśnie wyrzuty tej materii. Bardzo ciekawy świat. Jaka szkoda, że było tak mało czasu, bo Voyager miał ogromną prędkość rzędu 20 km na sekundę. Śmignął szybko, sfotografował to, co było widoczne wówczas. A więc Voyager nie zajrzał na drugą stronę Trytona, no bo przecież nie było czasu okrążyć, zresztą za szybko leciał. No i poleciał gdzieś dalej w przestrzeń kosmiczną. I astronomowie teraz mówią, jaka szkoda, że tak mało czasu było. Jaka szkoda, że nie mamy kolejnej sondy kosmicznej. No dobrze, przygotujemy. Tak, ale w najbliższym czasie nikt nie planuje lotu w stronę Urana i w stronę jego księżyców. Najlepiej, gdyby tam polecieć i zaparkować, a więc wejść na orbitę. Nie ma takiej misji. Nawet jeżeli ją teraz przygotujemy, to jak długo będziemy musieli do niej lecieć? I tu rodzi się pytanie, czy jeszcze za naszego życia w ogóle zobaczymy jakieś zdjęcia i dane obserwacyjne?
No i proszę, mamy kolejną podpowiedź dla Polskiej Agencji Kosmicznej. Może my byśmy zaprojektowali jakiś nie za duży próbniczek i podpięli się pod jakąś rakietę nośną. To byłoby wyzwanie na miarę XXI wieku dla polskich inżynierów, twórców, konstruktorów. W istocie to jest pasjonujący świat, o którym wiedzę zawdzięczamy sondzie Voyager 2. Przypomnijmy, że ona świat Neptuna zbadała w sierpniu 1989 roku. I dzięki tym zdjęciom, a zwłaszcza temu, o czym mówiłeś w przypadku Trytona, temu bliskiemu przelotowi, mogliśmy skonfrontować tę wiedzę z owocami sondy New Horizons, która w lipcu 2015 roku, czyli całkiem niedawno, odwiedziła Plutona i świat jego księżyców. I okazało się, że występuje zaskakująca zbieżność, prawda, między Plutonem a Trytonem. Więc jesteśmy chyba już przekonani co do tego, że Tryton został przechwycony, złapany w pułapkę grawitacyjną Neptuna, no bo to jest księżyc, który nie pasuje do pozostałych, nie tylko ze względu na to, że krąży wstecznie w stosunku do całej reszty wokół macierzystej planety, ale także, że jest taki nieproporcjonalnie duży. To jest przecież jeden z największych księżyców w całym Układzie Słonecznym.
Oj tak, no i z drugiej strony jest też taki żywy, bo zwróć uwagę, gdy przelatywaliśmy koło Plutona, to wcześniej też każdy myślał sobie, że będzie to martwy świat, po prostu jakaś taka lodowa kula. No coś na kształt atmosfery rzeczywiście widziano już wcześniej, no ale okazało się, że Pluton to rzeczywiście fascynujący świat, że są tam jakieś dziwne płyty tektoniczne, że tam coś się cały czas dzieje na powierzchni i tak, że pojawia się jakaś mgiełka. Temperatura się zwiększa i zmniejsza i coś podobnego właśnie tutaj zaobserwowano w przypadku Trytona. Tak więc ciała te plutonopodobne i za Plutonem, te, które krążą gdzieś na obrzeżach Układu Słonecznego, to naprawdę fascynujące światy.
Ciekawostką przede wszystkim jest to, że mówimy o najzimniejszych miejscach w Układzie Słonecznym, gdzie wszystko powinno być zastygłe w bezruchu, gdzie nie powinno się nic dziać, a jednak... Czy to Pluton, czy Tryton, największy księżyc Neptuna, wykazują dosyć sporą aktywność, mobilność. I pytanie brzmi, jak to jest możliwe?
Jeżeli w niedużej odległości jest wielkie ciało, masywne ciało, no to oczywiście są siły pływowe. Często o tym właśnie zapominamy. Tutaj na Ziemi, no owszem, znamy pływy, szczególnie ci, którzy lubią spędzać wakacje gdzieś nad oceanem, bo tutaj nad Bałtykiem raczej ich nie widać. A no właśnie, jeżeli tutaj w przypadku naszej Ziemi nasz księżyc potrafi tak bardzo podnieść wody oceanów, no to w takim razie, gdyby zamiast księżyca była ogromna planeta, taka jak Neptun, no to wiadomo, że te ruchy byłyby dużo większe. No w takim razie, gdybyśmy znaleźli się na księżycu, na przykład na Trytonie, albo na innych ciałach w pobliżu dużych planet, no to wiadomo, że tam siły pływowe także będą dosyć duże i będą właśnie szarpały tą powierzchnię, podnosiły i nagrzewały przy okazji. Dlatego tam coś pod powierzchnią ciągle się dzieje, ale nie tylko pod powierzchnią, bo także ze strony Słońca. Zwróć uwagę, że astronomowie także zauważyli, że teraz na Trytonie nastąpiło lato. Temperatury troszeczkę się zwiększyły. Z minus 240 może do minus 235, no może nawet trochę cieplej, prawda?
Szaleństwo.
Upały, wspaniałe lato na Trytonie, tak? Ale to jest o tyle ciekawa informacja, że jest to ciepło pochodzące ze strony Słońca. A Słońce jest naprawdę bardzo daleko. I wydawałoby się, że właściwie już w ogóle nie ma siły ogrzewać powierzchni, a tymczasem widać, że jednak troszeczkę potrafi podgrzać. A jeżeli podgrzewa powierzchnię, no to przecież lody potrafią sublimować. A więc taka para lodowa gdzieś się przeniesie w inne miejsce, skondensuje się, spadnie jako śnieg i proszę bardzo, popatrzmy na zdjęcia Trytona. Dlaczego on jest taki dziwny, kolorowy, różowawy, to może trochę brązowy, może trochę żółty? A no właśnie te śniegi cały czas się przenoszą, te mgły gdzieś tam otaczają Trytona i właśnie zmieniają swoje miejsce na powierzchni tego księżyca.
Wygląda na to, że Słońce daje radę jako centralny piec ogrzewania nawet z odległości, z grubsza rzecz biorąc, 4,5 miliarda kilometrów.
Oj tak, rzeczywiście, ale chyba źródeł hydrotermalnych to tam nie znajdziemy. Chociaż kto wie, może właśnie takie gejzery kriotermalne by się do czegoś przydały, bo pewnie jest tam troszeczkę wyższa temperatura od tej, którą znajdziemy na powierzchni, a więc gdzieś tam pod powierzchnią i na powierzchni mamy różnicę temperatur. A naukowcy, zresztą nie tylko naukowcy, bo ci, którzy budują domy, dobrze wiedzą, że jeżeli gdzieś jest jakaś różnica temperatur, to można to wykorzystać. Nawet jeżeli tak naprawdę jedna i druga temperatura która jest dosyć niska. On the floor in shipless oceans I did all my best to spy till your singers and fingers drew me loving into your eyes and you sang sail to me sail to me let me unfold you.
Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was forsaken? Now my foolish boat is in broken love lost. Touch me now, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart shies from sorrow. I'm as puzzled as a newborn child, I'm as riddled as time. Should I stand beneath the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing. Let me unfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you.
Neptun jest zarazem tematem miesiąca i obiektem, który przykuwa naszą szczególną uwagę także w multimedialnym kalendarzu astronomicznym. Przypomnę, na YouTubie w kanale radio-teleskop.pl. Przed nami ciąg dalszy naszych rozważań.
Temat miesiąca.
Skoro już jesteśmy przy księżycach Neptuna, to zwróćmy uwagę, że w sumie jest ich aż 14. A czym pozostała trzynastka różni się od tego już w szczegółach omawianego Trytona?
Nudne światy, chciałoby się powiedzieć. No bo jeżeli widziało się Trytona, to cała reszta jest już zwykła. No po prostu kule brudnego śniegu, no mniej lub bardziej jakoś zryte kraterami, może troszeczkę przybrudzone. I właściwie chyba już nic więcej nie można powiedzieć o księżycach. Pewnie jest ich więcej, na pewno jest jakiś księżyc, którego jeszcze nie dostrzegliśmy, ani z pokładu Voyagera, ani właśnie poprzez teleskop kosmiczny Hubble'a. Ale co ciekawe, oprócz księżyców są tam jeszcze pierścienie. Właściwie półpierścienie, tak należałoby powiedzieć. Dziwne twory, które otaczają samego Neptuna, bo Voyagery zobaczyły z bliska właśnie te twory, ale one nie tworzyły takiego całego okręgu, które otaczałyby planetę. To takie jakieś dziwne fragmenty okręgów, które gdzieś tam się kończą w przestrzeni kosmicznej. No co to takiego? No gdyby to był naturalny pył, to rozsypałby się dookoła planety. Księżyc rozsypany na kształt właśnie takiego okręgu? Czy powstało to dawno temu? Trudno powiedzieć, ale te kręgi, czyli te półpierścienie pogodziły odkrywców, bo późniejsi astronomowie nazwali właśnie wszystkie nazwiskami odkrywców, a że trudno było się zdecydować, kto jest tak naprawdę odkrywcą, no to mamy trzy pierścienie, mamy tam Galego, mamy Leveriera, mamy Adamsa i tak dalej, i tak dalej.
No to teraz spójrzmy już na samego Neptuna, bo to także jest nie mniej interesujący świat niż jego największy księżyc Tryton. Przede wszystkim z pogodowych względów.
Jeżeli popatrzymy na zdjęcia Neptuna, to zobaczymy taką ciemną plamę i gdzieś jakieś takie białe obłoki, które otaczają właśnie ciemną plamę. A no właśnie, cirrusy gdzieś tam w tych wysokich warstwach atmosfery. Gdybyśmy tam znaleźli się w atmosferze Neptuna, no to cirrusy gdzie niegdzie mogłyby nam przeszkadzać w opalaniu się, chociaż tak naprawdę byłoby to bardzo bezpieczne zajęcie, no bo z tak wielkiej odległości Słońce pewnie już by nas nie przypalało. Ale ojej, temperatura pewnie byłaby nadal niska. Tak więc pewnie słonecznie, pewnie błękitne niebo, gdzieś tam może cirrusy, ale przede wszystkim potwornie silne wiatry. Okazuje się, że Neptun jest planetą, gdzie wieją najsilniejsze, najszybsze wiatry w całym Układzie Słonecznym. Dochodzą do 2000 km na godzinę. To jest rzeczywiście szaleństwo. Ojej, gdyby taki wiatr zawiał tutaj na Ziemi, no to pewnie z Torunia niewiele by zostało. Ale tam jak widać, no właśnie, śmiga ten wiatr i No i oczywiście wiatr sobie hula i nie ma o co haczyć i zatrzymywać się, bo tak naprawdę Neptun to wielka gazowa kula, tam po prostu nie ma twardej powierzchni. A więc moglibyśmy zanurkować w tę atmosferę i zobaczyć, co jest w coraz głębszych warstwach. To jest dopiero ciekawe, bo im głębiej byśmy wpływali gdzieś tam w atmosferę Neptuna, temperatura by wzrastała. A no właśnie, wzrastałaby, bo po prostu ciśnienie powodowałoby wzrost temperatury. W takim razie naukowcy zaczęli podejrzewać, że właśnie to wewnętrzne ciepło ze strony Neptuna podgrzewa trochę wyższe warstwy atmosfery. Na górze jest zimno, w środku cieplej, no więc mamy różnicę temperatur, a tak jak na Ziemi, jeżeli jest różnica temperatur, no to wiatr od razu zaczyna nam śmigać. Być może podobne zjawisko jest właśnie na Neptunie. A jeżeli już jesteśmy gdzieś tam w tych głębszych warstwach atmosfery, no to podstawowe pytanie, a dlaczego Neptun jest tak pięknie błękitny, taki ładny niebieski, skoro jest też gazowym olbrzymem, tak jak Saturn albo Jowisz. Akurat te dwie planety są żółtawe, takie może lekko pomarańczowe, a tymczasem Neptun jest taki pięknie błękitny. Ano okazuje się, że tam jest odrobinę metanu w tamtejszej atmosferze. Okazuje się, że metan bardzo chętnie pochłania tę ciepłą barwę, to znaczy czerwień, żółty kolor, a odbija całą pozostałą, a więc troszeczkę zieleni, a najwięcej właśnie tej części błękitnej. Dlatego właśnie patrząc na Neptuna widzimy taki błękitny kolor. I tutaj ogromny plus dla tych, którzy wymyślili nazwę, no bo przecież Neptun to władca mórz i oceanów, doskonale kojarzy się z błękitem, prawda? No i wspaniała informacja, gdy Voyager zrobił zdjęcie, no to okazało się, że faktycznie Neptun jest błękitny, jak przystało na władcę mórz i oceanów.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz związana z atmosferą, tą dynamiczną, z tymi najpotężniejszymi wiatrami w całym Układzie Słonecznym na Neptunie. No bo mamy cztery gazowe olbrzymy. I dlaczego akurat na Neptunie występują te największe prędkości? Bo gdybyśmy wzięli pod uwagę przecież i rozmiar, i całą dynamikę Jowisza czy Saturna, no to tam powinniśmy te rekordy notować. A tu, proszę bardzo, kilkakrotnie mniejszy Neptun.
A no tak, to wystarczy popatrzeć na Jowisza. Co tam się dzieje w chmurach, prawda? Jakie wspaniałe pasy chmur, kolorowych chmur, mało tego zawirowania i mamy cały czas dynamiczną atmosferę. W przypadku Neptuna wydaje się, że ta atmosfera jest spokojniejsza. Gdy Voyager przelatywał, była ciemna plama, a potem chyba znikła, bo gdy obserwowaliśmy Neptuna przez teleskop kosmiczny Hubble'a, to tej plamy już nie było, tak więc być może jest to bardzo dynamiczny twór, który istniał tylko wtedy, kiedy akurat przelatywał Voyager. A dlaczego taki potężny wiatr, a z drugiej strony wydaje się atmosfera mniej dynamiczna? Trudno powiedzieć, trzeba wysłać tam sondę kosmiczną. Zresztą zagadek jest bardzo dużo, co jest w środku samego Neptuna. No i przede wszystkim, dlaczego akurat pole magnetyczne jest takie dziwne, bo także pewnie będziemy opowiadać o Uranie, ale właśnie ten Neptun też ma troszeczkę jakby przesunięte pole magnetyczne. Wysyłając sondę kosmiczną, właśnie Voyagera, zainstalowano magnetometr na bardzo długim wysięgniku. No, zastanówmy się, gdybyśmy właśnie wysyłali jakąś sondę kosmiczną, jak zbadać pole magnetyczne? A no właśnie, najlepiej byłoby zainstalować po prostu tak jakby kompasik, ale elektroniczny kompas, a na przykład taki, jakie mamy obecnie w komórkach, ale dobrze byłoby właśnie umieścić go na bardzo długim wysięgniku, żeby nie odbierało pola magnetycznego samej sondy kosmicznej, a sama sonda powoli obraca się, a więc ten magnetometr wykonuje takie ogromne spiralne ruchy, bo jeżeli sonda kosmiczna leci, no to mamy taką spiralę i możemy po prostu jakby przeskanować pole magnetyczne. Okazuje się, że właśnie taki Neptun ma bardzo ciekawe pole magnetyczne. Wnioskiem jest to, że tam wewnątrz ciągle coś się dzieje, bo jeśli mamy pole magnetyczne w przypadku planety, no to najprawdopodobniej w jądrze są cały czas jakieś dynamiczne procesy. Tutaj mamy pole magnetyczne, mało tego, lekko przesunięte względem centrum, no i bieguny magnetyczne są odchylone od biegunów obrotu samej planety, tak więc dziwna sprawa, dlaczego akurat tak pole magnetyczne się ukształtowało, tego akurat naukowcy nie wiedzą, no i chcieliby odpowiedzieć na to pytanie, ale trzeba byłoby wysłać kolejną sondę kosmiczną.
A zatem jest jeszcze pole do odkryć w świecie Neptuna i jego księżyców i jego pierścieni, czy raczej półpierścieni.
Thank you.
Radio Planet i Komet pyta i odpowiada.
Opowiadaliśmy o Neptunie, opowiadaliśmy o jego księżycach i tu rodzi się nasze pytanie. Ile księżyców odkryto przed misją Voyagera?
Ile księżyców Neptuna odkryto przed 1989 rokiem? No to Państwo piszą planety@radiopik.pl albo na piechotę Gdańska 48 85 006, Bydgoszcz, bądź ulica pod Krzywą Wieżą 10 przez 2 87 100 Toruń, koniecznie z dopiskiem Radio Planet i Komet. Nagrody fundują wydawnictwo Multico oraz Europejskie Obserwatorium Południowe. Przypominam, astrokalendarze Radia Planet i Komet do wygrania zarówno przez słuchaczy naszej audycji, jak i użytkowników kanału radio-teleskop.pl na YouTubie. A jak wygląda nasz astrokalendarz, można i warto obejrzeć właśnie w naszym filmiku na YouTubie, a oprócz tego kartę styczniową prezentujemy już w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Odnośnik audycje i tak trafiamy pod Radio Planet i Komet. Pięknie dziękujemy za dziś.
Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium
i Piotr Majewski, do następnego razu.